Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Żegnając się z Castel Gandolfo, Benedykt XVI poprosił o modlitwę za synod biskupów i rok wiary. Wśród aktualności mówimy też o beatyfikacji ojca Gabriele Allegry, tłumacza Biblii na chiński, oraz o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Pobyt papieża w letniej rezydencji dobiega końca. W poniedziałek Ojciec Święty powróci do Watykanu. Już dzisiaj pożegnał kościelną i świecką społeczność Castel Gandolfo. Dziękował biskupowi diecezji Albano, do której należy to podrzymskie miasteczko, duchowieństwu tamtejszej parafii i wspólnotom zakonnym, władzom administracyjnym, watykańskiej żandarmerii i gwardii szwajcarskiej.
Natomiast wczoraj Benedykt XVI spotkał się w Castel Gandolfo z pracownikami swej letniej rezydencji i ich rodzinami. Nawiązał do minionych już wakacji i początku roku szkolnego.
Również w Kościele dla licznych wspólnot chrześcijańskich rozsianych po świecie ten czas, który Bóg Ojciec nam daje, to okres rozpoczynającego się nowego roku duszpasterskiego. Bliskie są już pewne bardzo znaczące wydarzenia. Mam tu na myśli wizytę, którą złożę wkrótce w Loreto. Chcę nią uczcić 50. rocznicę pielgrzymki, w której błogosławiony Jan XXIII udał się do tego sanktuarium maryjnego, by zawierzyć Maryi Sobór Watykański II. Myślę też o synodzie biskupów, który podejmie refleksję nad nową ewangelizacją w dzisiejszym Kościele i świecie, a wreszcie o inauguracji w 50-lecie rozpoczęcia soboru roku wiary, który ogłosiłem, by pomóc każdemu człowiekowi otworzyć swe serce i życie na Jezusa Chrystusa i na słowo zbawienia. Powierzam więc waszym modlitwom te ważne kościelne momenty, które mamy przeżyć.
Włoski franciszkanin, twórca pierwszego kompletnego przykładu Biblii na chiński, został zaliczony w poczet błogosławionych. Gabriele Maria Allegra urodził się przed ponad 100 laty na Sycylii. Wstąpił do zakonu braci mniejszych i wyjechał na misję do Chin. Dowiedziawszy się, że Chińczycy nie mają jeszcze przekładu Biblii z języków oryginalnych, poświęcił się jej tłumaczeniu. Pracę rozpoczął samotnie, a potem z pomocą rodowitych Chińczyków doskonalił przekład językowo. W 1945 roku założył w Pekinie studium biblijne, przeniesione następnie do Hongkongu ze względu na sytuację polityczną zaistniałą po przejęciu władzy w Chinach przez komunistów. Zmarł w Hongkongu w 1976 roku. Został pochowany w Acireale na rodzinnej Sycylii.
W katedrze w Acireale na Sycylii beatyfikacji ojca Gabriele Marii Allegri przewodniczył dziś w imieniu papieża prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych. Kardynała Angelo Amato zapytaliśmy, co znamionowało apostolstwo nowego błogosławionego.
Przekład całego Pisma Świętego na język chiński to jego niestrudzony, pełen mądrości apostolat na ziemiach misyjnych. Dzieło to rozpoczęte w 1935 roku, a zakończone w 1961, stanowi kamień milowy w historii Kościoła katolickiego w Chinach. Sposób podejścia do Słowa Bożego ukazywał głęboką wiarę nowego błogosławionego. Starał się on, by tłumaczenie było jak najdoskonalsze. Często, aby znaleźć właściwy odpowiednik dla jakiegoś wyrazu, zastanawiał się nad tym ze swymi współpracownikami przez kilka dni. Ojciec Gabriele Maria Allegra żywił synowską miłość do Kościoła. Pragnął zawsze komentować Pismo Święte w świetle ojców Kościoła i nauczania papieży.
W poszukiwaniu człowieka w człowieku, chrześcijańskie korzenie nadziei. To hasło dobiegającego końca w Lublinie 4. Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski spotkania to jedno z najważniejszych dzieł arcybiskupa Józefa Życińskiego, któremu zależało na tym, by myśl chrześcijańska spotykała się ze współczesną kulturą. Relacja Krzysztofa Chudzika.
Odczytajmy to jako wielki akt szacunku wobec naszej kultury, że obaj nasi prelegenci znakomici obaj z Italii, tak pięknie nam swoje teksty przedstawili w naszym ojczystym języku. Proszę Państwa...
Uwaga księdza profesora Andrzeja Szostka dotyczyła profesora Buttiglione i nuncjusza apostolskiego w Polsce. Ale kwestie językowe były tylko miłym dodatkiem do podjętej troski o odkrycie na nowo źródeł nadziei dla współczesnego człowieka, świata i kultury. Arcybiskup Celestino Migliore przypomniał niosące światu nadzieję profetyczne gesty pokoju Jana Pawła II.
Mam na myśli podróż do Bejrutu i Sarajewa, do Chartumu w Sudanie, gdzie codziennie życie chrześcijan było męką. Mam na myśli wizytę w wielkiej synagodze w Rzymie, w meczecie w Damaszku, ponurym płaczu w Jerozolimie. Mamy na myśli spotkania modlitewne w Asyżu i Światowe Dni Młodzieży, które gromadziły miliony młodych ludzi.
Na współczesne realia wiary wskazał w dyskusji już po włosku Rocco Buttiglione.
Non possiamo tornare al passato?
Nie możemy wrócić do przeszłości.
Non possiamo rifugiarci noi italiani in Africa e voi polacchi in Asia?
Nie możemy my Włosi uciec do Afryki, a wy Polacy do Azji.
C'è solo questa Europa.
Jest tylko ta Europa.
E allora dobbiamo lottare per un'Europa migliore.
I musimy walczyć o Europę lepszą.
Abbiamo bisogno di una chiesa combattente.
I mamy potrzebę Kościoła, który będzie walczył.
Non è la prima volta nella storia della Chiesa.
I nie jest to pierwszy raz w historii Kościoła.
Certo, combattente con le armi dello spirito.
Oczywiście, walka ta to walka na narzędzia Ducha Świętego.
Oczywiście przy pomocy narzędzi Ducha Świętego, które z nich budują wyobraźnię miłosierdzia?
Chrześcijańska kultura miłosierdzia,
siostra Małgorzata Chmielewska,
musi polegać przede wszystkim na przemianie sposobu myślenia i języka, wyrażania naszego stosunku do naszych braci. I to zrozumienie głębokie, że drugi człowiek, ten, który w tym momencie nie ma co jeść, jest moim bratem, moją siostrą. Przed tym się tak naprawdę panicznie bronimy. Do głębi się bronimy, bo to oczywiście pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Tego typu spojrzenie wydaje mi się dla mnie jedyne. Jedyne zgodne ze spojrzeniem Chrystusa.
Inny charakter Bożego Światła potrzebny jest przy dialogu wiary i nauki. Jakie wnioski wyciąga ksiądz profesor Michał Heller?
Że warto inwestować w profesjonalistów. Od nich ostatecznie zależy jakość stosunków między religią i nauką. Dziedzina nauka wiara jest dziedziną interdyscyplinarną i wymaga studiów przynajmniej w dwóch kierunkach, co jest oczywiście czasochłonne i kosztowne. I może jeszcze jedno, że profesjonalistów nie tylko warto inwestować, ale trzeba także słuchać tego, co mówią.
W tematykę kongresu wpisują się też wydarzenia artystyczne. Profesor Leszek Mądzik, twórca sceny plastycznej i kul.
To, co nieraz jest powodem buntu w nas, niepokoju i w ogóle pytań wielu, ma swoją odpowiedź. Ja intuicyjnie ją wyczuwam. I finał spektaklu na to odpowiada. Finał, który jest czym? Jest zawierzeniem. I o tym jest spektakl. O cierpieniu, które nie jest bezsensowne, tylko jest też wtopione w ideę istnienia człowieka i tęsknotą za wypełnieniem braku.
Obok spektaklu Bruzda wyobraźnię estetyczną nasycała muzyka Andrzeja Nikodemowicza, znakomitego sędziwego kompozytora przed zgórą 30 laty, wydalonego ze Lwowa i zamieszkałego w Lublinie.
To, czego my naprawdę potrzebujemy, to nie optymizmu, nie pesymizmu, a potrzebujemy nadziei.
Szczególny gość kongresu, Zygmunt Bauman.
To jest właściwie to, co trzyma świat na powierzchni, tak, że się nie zapadamy. Ja uważam, że podział na optymistów i pesymistów jest podziałem niewyczerpującym, bo jeszcze jest trzecia kategoria. Człowiek nadziei, człowiek z nadzieją. I o to właściwie trzeba się troszczyć. Możemy się wykłócać, co jest dobrego, co jest złego, w nieskończoność, a to urozmaicenie moralne, że tak powiem, świata będzie tylko śmiało się w kółach z naszych bezpłodnych dyskusji. Natomiast szukanie źródeł nadziei to jest niesłychanie ważna rzecz.
Miejsce w dyskusji, w którym profesor Bauman zatrzymał się, przekroczył George Weigel.
Is the gospel and the proclamation of the gospel. Nie od rzeczy jest w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przypomnieć, że z rzeczy najbardziej pozytywnych w świecie jest właśnie Ewangelia. A cóż to znaczy? Nie tylko doktryna, nie tylko teoria, nie tylko argumenty, które oczywiście są potrzebne, ale przede wszystkim to są przykłady, to jest życie. Rodney Stark pokazuje, jak chrześcijaństwo weszło w kulturę starożytną, zdegradowaną, a no właśnie wtedy, kiedy umiało odpowiedzieć na rany tamtej kultury swoim modelem człowieczeństwa, świadectwem człowieczeństwa. W świecie przemocy, brutalności, gdzie były walki gladiatorów, niesiono łagodność, niesiono pokój. W świecie niestałości małżeństwa, wierność małżeńską, rodzicielstwo. I tak właśnie chrześcijaństwo weszło w starożytną kulturę, ją odnowiło, wzmocniło i w jakiś sposób dociera do naszych czasów. Więc warto ten głos, warto się nad nim jeszcze głębiej zastanowić.
Tej części kongresu przewodniczył ksiądz profesor Alfred Wierzbicki. Tak jak w poprzednich lubelskich spotkaniach, uczestnicy wystosowali list do Ojca Świętego. Tekst zaprezentował kierujący organizacją kończącego się w niedzielę wydarzenia ksiądz profesor Sławomir Nowosad.
Na progu roku wiary, który dla wszystkich wierzących jest okazją do nowego wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywa się IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Namysł nad integralną prawdą o człowieku, w którym uczestniczy wiele znanych osobistości ze świata nauki i kultury polskiej i światowej, ma pomóc odkryć na nowo chrześcijańskie źródła nadziei kształtującej całą ludzką egzystencję na radykalnej nowości zmartwychwstania.
Relacje z Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie przygotował Krzysztof Chudzik.
Okruchy Ewangelii. Lepiej ułomnym wejść do życia, niż w pełni sił zginąć.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Pan Jezus wielokrotnie powtarzał, aby Jego uczniowie nie bali się tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy mogą zabić duszę. Nic więc dziwnego, że w dzisiejszej Ewangelii, gdzie mowa jest o zgorszeniu, używa słów wyjątkowo mocnych. Najpierw wobec tych, którzy gorszą dzieci. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Niezwykliśmy słyszeć takich słów z ust Jezusa. Sprawa musi więc być naprawdę poważna i trudno z bólem nie wspomnieć tutaj także o zgorszeniach, jakie miały miejsce ostatnio w Kościele. Bronić ich, czy próbować usprawiedliwiać, to jakby przykrywać zło. Słowa Jezusa są przecież nad wyraz jednoznaczne. Chciałby się tylko, aby z taką samą gorliwością, jak piętnowane jest zło w Kościele, piętnowane było wszędzie. Wszak dane są przerażające. Co piąte dziecko na świecie pada ofiarą nadużyć seksualnych. I większość tego typu przypadków ma niestety miejsce w rodzinach. W mediach tymczasem mówi się na ogół o pedofilii w Kościele, tak jakby ten straszny grzech upodobał sobie Kościół i jakoby wszystkiemu winien był celibat. Jak wynika natomiast z ostatniego raportu Kongresu Stanów Zjednoczonych, jedynie 3 na 10 tysięcy przypadków pedofilii dotyczy struktur kościelnych. Oczywiście o 3 przypadki za dużo. ale wspomniana proporcja pozwala zapytać, czy kształtującym ludzką opinię mediom chodzi rzeczywiście o walkę z pedofilią, czy o walkę z Kościołem. W radiu i telewizji jakoś bowiem nie słychać ani o potępieniu partii dążących do zalegalizowania pedofilii, ani o tak zwanej turystyce pedofilskiej, choć z samych tylko Niemiec wyjeżdża w tym celu corocznie 150 tysięcy mężczyzn. Nie mówi się też prawie w ogóle o przyczynach tego zjawiska, a przecież wiadomo, że molestowanie dzieci to w znacznej mierze efekt rewolucji seksualnej i rozbicia małżeństw. Czy dzisiejszemu światu naprawdę więc zależy na dobru dzieci i uchronieniu ich od zgorszeń? Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. W drugiej części dzisiejszej Ewangelii, w równie mocnych słowach, Chrystus każe nam samym bronić się przed zgorszeniem, przypominając, że najgorsze nawet kalectwo jest niczym wobec ryzyka utraty życia wiecznego. Chrystus stawia sprawę jasno i twardo. Nie wszystko warto brać. Nie wszędzie warto iść. Nie wszystko warto widzieć. Zresztą, jak sobie przypominamy z lektur szkolnych, podobnych rad udzielała mądrość grecka. W Odysei na przykład, przepływając obok wyspy Syren, których śpiew wabił żeglarzy, rozbijając ich okręty na morskich skałach, kazał Odyseusz zalepić woskiem uszy swoich towarzyszy, sam zaś mocnymi linami przywiązał się do masztu. Nawet gdybym płakał, rwał się i wam rozkazywał, mówił do swoich towarzyszy, nie zważajcie, tylko jeszcze mocniej dociągnijcie węzły. W dzisiejszym tak zwanym cywilizowanym świecie postępek Odyseusza zostałby nazwany łamaniem praw człowieka i pogwałceniem swobód obywatelskich. Odyseusz był jednak mądrym królem, który wiedział, że są na świecie takie śpiewy, przed którymi lepiej zakleić sobie uszy. I są takie syreny, przed którymi lepiej przywiązać się do masztu. Lepiej dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła. Jeśli na naszych ulicach nie widać ułomnych, chromych i jednookich, to nie dlatego, że jesteśmy dobrzy i święci, ale dlatego, że ktoś inny wydał za nas swoje oczy, nogi i ręce i swoją krwią zapłacił za nas z góry. Wszechmogący i miłosierny Ojcze, udzielaj nam zawsze Twojego Ducha, abyśmy w naszym życiu potrafili odróżniać zło od dobra i nigdy dóbr tego świata nad dobro wieczne nie przedkładali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.